Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Cieszę się, że udaje się zakończyć pewien etap tworzenia w Polsce przyjaznego państwa, powiedział najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej.
Podpisane przepisy zapewniają bezpłatne porady wszystkim osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów usług prawniczych. Wprowadzają również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w sierpniu 2015 roku Sejm uchwalił pierwszą ustawę o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej. Rozpoczęła ona etap formalnego, zorganizowanego prawnie udzielania nieodpłatnej pomocy.
Na mocy obecnej noweli taka pomoc będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na odpłatną pomoc prawną.
Ta ustawa, którą przygotowałem w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, a także w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami samorządowymi, stanowi pewną refleksję nad dwoma latami funkcjonowania tych przepisów. Gdzie funkcjonowały one dobrze, gdzie były luki, gdzie były problemy, gdzie były rozbieżności interpretacyjne, które na przykład powodowały, że w różnych powiatach różne podmioty świadczące tą nieodpłatną pomoc prawną działały w różny sposób, w efekcie gdzie ten dostęp do pomocy prawnej był dla obywatela większy, a gdzie mniejszy właśnie poprzez taką, a nie inną interpretację przepisów.
Pomocą będą służyć profesjonalni doradcy. Potrzebujący będą mogli liczyć na porady związane z nadużywaniem, uzyskaniem prawa do świadczeń społecznych oraz problemów mieszkaniowych. Ponadto ustawa rozszerza dostęp do nieodpłatnej mediacji, która ma m.in. odciążyć sądy.
W myśl nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można liczyć na udzieloną w przystępny sposób poradę prawną i na przykład pomoc w załatwieniu czynności urzędowych.
148 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego wpłynęło już do Krajowej Rady Sądownictwa. W poniedziałek mija termin na zgłaszanie się kandydatów. Do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie.
Największym zainteresowaniem cieszą się wolne stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według biura KRS na wakaty w tej izbie wpłynęło najwięcej, 65 zgłoszeń na 16 wolnych miejsc.
50 kandydatów zgłosiło się na 20 wolnych stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. 28 kandydatów stara się o stanowiska w Izbie Cywilnej, a 5 w Izbie karnej.
Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, na antenie Radia Maryja wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania naborem do Sądu Najwyższego. Jak przypomniał, stowarzyszenia sędziowskie próbowały zastraszyć potencjalnych kandydatów.
Można powiedzieć, że ci, którzy złożyli takie wnioski, pewien test już przeszli, bo wykazali się odpornością psychiczną, wykazali wewnętrzną niezawisłość i wbrew groźbom przedstawili swoje kandydatury. Bardzo cieszy, że właśnie do tych dwóch nowych izb zgłosiło się tylu kandydatów. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma rozpoznawać nadzwyczajne skargi kasacyjne po to, ażeby pewne krzywdy i niesprawiedliwości mogły być jeszcze raz rozpoznane. No i Izba Dyscyplinarna jest szalenie ważna, ażeby odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów nabrała kształtów realnych.
Zgłoszenie kandydatur to odpowiedź na obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o 44 wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym.
Krajowa Rada Sądownictwa ma zaopiniować zgłoszenia na posiedzeniu plenarnym. Najbliższe ma się rozpocząć 18 września. Ostatecznie o nominacjach zdecyduje prezydent.
Wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym są konsekwencją powołania przez parlament nowych izb w Sądzie Najwyższym oraz przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia.
I zmieniamy temat. W siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie trwa posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w stolicy. Posiedzenie odbywa się na zasadach ogólnych.
Ponad 5 godzin trwało przesłuchanie Jana Stachury. To adwokat, który jako jeden z pierwszych zajął się reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Niekiedy jest on określany mianem króla albo pioniera warszawskiej reprywatyzacji. Nie tylko pomagał w odzyskiwaniu kamienic, ale sam je nabywał, oczywiście po wielokrotnie zaniżonej cenie. Zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek zaproponował komuś łapówkę w zamian za pozytywną decyzję oddawczą. Świadek potwierdził, że współpracował z Robertem N., adwokatem występującym w szeregu spraw. Mecenas Stachura brał udział w reprywatyzacji dziesiątek nieruchomości. W przypadku trudnych, niewygodnych pytań zasłaniał się niepamięcią lub uchylał od odpowiedzi.
dotyczące chorzej 52. Może świadek pamięta, kiedy zmarła pani Irena Kotowska?
Od której uchylam się od odpowiedzi.
Proszę?
Uchylam się od odpowiedzi.
A czy możliwe jest to, że świadek reprezentował dalej panią Irenę Kotowską już po jej śmierci w postępowaniu reprywatyzacyjnym?
No proszę komisji, jest taka sytuacja, że uchyliłem się od odpowiedzi. No zgodnie z komentarzem do KPA.
Tak, ale dlatego zadałem inne pytanie. Rozumiem, że w przypadku tego pytania również świadek się uchyla od odpowiedzi, tak?
Tak. Znaczy uchylam się od odpowiedzi, od wszelkich pytań.
W tej chwili trwa przesłuchanie Zbigniewa Niebrzydowskiego, partnera mecenasa Stachury w sprawach dotyczących reprywatyzacji. Rodzina świadka posiada udziały w około 12 zreprywatyzowanych nieruchomościach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W aferze Get Back przewijają się centralne postacie systemu finansowego III RP, ludzie służb PRL i osoby powiązane m.in. z PO, wskazują sieci.
W najnowszym wydaniu tygodnika mowa jest o postaciach, które wzbogaciły się i uwiarygadniały działania spółki. W artykule pojawiają się m.in. biznesmen Leszek Czarnecki oraz Adam Jaser, były doradca Donalda Tuska.
Mowa jest także o profesorze Leszku Balcerowiczu, który w ubiegłym roku za wykład na forum Get Back w Łodzi wziął prawie 90 tysięcy złotych, wskazuje redaktor Marcin Wikło z sieci.
Jeżeli mamy szanowanego ekonomistę z tytułem profesorskim, który pojawia się z logiem Get Backu i bierze pieniądze za wykład, no to jest jasne, że jakoś swoim autorytetem tą firmę rekomenduje. Kolejne nazwisko to jest Adam Jaser, to jeden z doradców Donalda Tuska, wcześniej szef UOKiK-u. To jest też człowiek, który za doradztwo dla firmy Get Back brał pieniądze. A poza tym no, zwracamy uwagę na taką układankę osób, które są zaangażowane w powstanie firmy Get Back i gdzieś w tej orbicie w ogóle się pojawiają. Należałoby się cofnąć do początku transformacji, do tego, jak polski system bankowy tworzył się w latach 80. Mówimy przecież o Leszku Czarneckim, który był zarejestrowanym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Mówimy także o innych ludziach z tej branży bankowej, którzy również mieli swoje kontakty ze służbami specjalnymi PRL.
Dziennikarze pytają też, za co pieniądze jako współpracownik Get Backu brał były polityk PiSu Dawid Jackiewicz. Zainteresowanie w całej sprawie budzi także osoba posła PO Arkadiusza Myrchy i jego byłej szwagierki.
Kobieta była w Radzie Nadzorczej Polskiego Domu Maklerskiego, czyli firmy, która poza Get Back sprzedała najwięcej oszukańczych obligacji, tłumaczy redaktor Marcin Wikło.
Powstanie kolejny odcinek autostrady A1. Dziś została podpisana umowa na budowę tzw. odcinka A.
W uroczystości w Dąbrowie koło Kamieńska wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podpisany dokument dotyczy rozbudowy A1 na 419 kilometrze trasy w kierunku Katowic.
Rząd wypełnia lukę komunikacyjną, podkreślił w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja szef resortu Andrzej Adamczyk.
Wypełniamy lukę, która powstała na całej długości autostrady A1 na terenie naszego kraju pomiędzy Łodzią a Częstochową. Lukę długości 81 kilometrów. Poniedziałek przed 6 dniami podpisaliśmy umowę na odcinek najbliżej Częstochowej do granicy z województwem łódzkim. Dzisiaj podpisujemy umowę na odcinek od strony Łodzi w kierunku Częstochowy i zostaną jeszcze 3 odcinki, na które podpiszemy umowę w najbliższych tygodniach, mam nadzieję, do końca sierpnia. To oznacza, że na całym odcinku autostrada będzie przejezdna. Z autostrady będzie można korzystać na terenie naszego kraju do 2022 roku.
Minister dodał, że A1 jest swoistym kręgosłupem sieci drogowej naszego kraju. Autostrada połączy nie tylko porty Trójmiasta, regiony, przez które przebiega z południową granicą państwa, ale będzie łączyć Polskę z południem Europy.
Liczba ofiar pożarów w Grecji wzrosła do 91, a 25 osób nadal uznaje się za zaginione, poinformowała grecka Straż Pożarna. Według Centrum Badania Epidemii i Klęsk w Brukseli był to najbardziej zabójczy pożar w Europie od 1900 roku.
Zidentyfikowano 59 ofiar, szczątki 28 kolejnych nadal pozostają niezidentyfikowane. Kilka osób zmarło w szpitalu, powiedziała rzecznik greckiej straży.
W miasteczku Mati, gdzie gdzie pożar pochłonął najwięcej istnień, wczoraj sprawowana była msza święta za kilkadziesiąt ofiar tragedii.
Również wczoraj jeden z greckich portali podał, że śledztwo Wydziału Straży Pożarnej do spraw podpaleń ma dowodzić, iż ogień wzniecił człowiek, który postanowił spalić gałęzie. Wcześniej rząd informował, że pożary mogły być spowodowane podpaleniem.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Teraz prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, lokalnie grad. Temperatura od 28 do 32 stopni. Miejscami w kotlinach górskich chłodniej, tam około 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. A na barometrach w Warszawie maksymalnie 1009 hektopaskali.